Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy serdecznie w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk. Na początek spytam, czy odrobił pan zadanie domowe, panie Andrzeju?
Ja? Panie Michale, oczywiście. A jak brzmiało pytanie?
Przypomnę, że na koniec ubiegłotygodniowego saloniku chór Dana zaśpiewał...
Z tą Marysią to pociecha, zawsze do mnie się uśmiecha, zawsze mignie oczkiem, zawsze kręci boczkiem, że aż i... Tylko bida, proszę szpana, że jest niezdecydowana. Niby bardzo chętna, lecz niekonsekwentna, chęci z tej...
To niedobrze jest,
więc może zdecydujesz się,
Marysiu,
i wreszcie pocalujesz mnie,
Marysiu.
Ach, rzeczywiście, to był Foxtrot z rewii z 1936 roku, Wieczna ondulacja, już sobie przypomniałem. Tak więc ondulacja, w dodatku wieczna, polega na...
Na lokach, sprężynkach i falach, które po latach wracają do łask, szanowni panowie.
Z nieba mi pani spadła, pani Julio.
No, cóż powiedzieć, a może w tej sytuacji lepiej zaśpiewać. Była Marysia, piosenki o Julii nie mamy, to może Waleria. Przed państwem chór Dana.
Valerio, Valerio, potraktuj mnie na serio. Ach, nie męcz mnie, ach, nie dręcz mnie, miłości dowód złóż.
Valerio, Valerio, potraktuj go na serio. Daj główką znać, że owszem, także teraz, zaraz już.
Tak zakochałem się.
Oszalał.
Zakochał się.
Zakochał się, nic nie pomoże.
Boże,
pan widać
serce plus
i uderzyło mu na mózg. Zakochał się i coraz gorzej.
Ciekawe, ciekawe.
I jak promyk rannych złóż ma takie cudne oczy, a na policzkach róż
żywa prawdziwa kosmetyka z nich.
Valerio, Valerio, potraktuj mnie na serio. Ach, nie męcz mnie, ach, nie dręcz mnie, miłości dowód złóż.
Tak kocha się na mur, zwariuje i zepsuje furty. Taki przecież nie do ludzi.
Pewnie, że nie do ludzi, niech pije co dzień traw.
Nie głowę wsadzić mu pod kram, to może wkrótce się ostudzi.
Świetny pomysł, brawo, brawo.
Valerciu, serce me, nie zważaj na przeszkody.
Wariat mi
ścignę. Pogotowie ratunkowe, SOS.
Valerio, Valerio, potraktuj go na serio.
Ach, nie wiesz, jak mi ciebie brak.
Nie może sypiać jeść.
Valerio, Valerio, ach, zlituj się na serio. Gdy jestem sam, gorączkę mam 36,6.
I przyszła luba, by widnemu spełnić słodkie sny. Masz też mnie, bierz mnie, lecz dozgonnie.
Dozgonnie?
I jako mąż miłości węzeł ze mną zwiąż.
Jak rycerz oświat się swej do mnie.
Jak promyk rannych złóż mam takie cudne oczy, a na policzkach róż
żywa prawdziwa kosmetyka sedi.
Valerio, Valerio, traktuję rzetwy serio.
Jak mówię tak, to znaczy tak.
Ślub albo trubi cyk. Valerio, Valerio, tak zaraz ślub na serio.
Na serio, bo ja się pożyję podskarżyć do komisariatu i do magistratu, tak.
Valerio,
Valerio,
o mamo, mamo, to ten łobot wyprawia.
I tak wystąpiono i zwiął, odkąchał się i znik.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, znają zapewne Państwo takie powiedzenie, że jak się człowiek sam nie pochwali, to nikt inny się nie domyśli. Otóż nie do końca tak jest, a na dowód tej tezy prosimy posłuchać fragmentu styczniowej audycji Lwowska Fala redaktor Danuty Skalskiej, nadawanej w każdą niedzielę na antenie Polskiego Radia Katowice.
Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, Polskie Radio Wilno.
Jeśli Państwo słyszycie, że w styczniu odzywa się kukułka, to niechybny znak, że bez względu na porę roku będziemy mieli na antenie Wilno, może nie całkiem, ale prawie. Łączymy się z Radiem Gdańsk, który już od 5 lat w Saloniku Kresowym prezentuje, no tak jak żeby inaczej, tematykę kresową, ale taką bliżej kresów północno-wschodnich. No i oto Wilniocy i ogólnie i ci, co się furt dopominali o więcej Wilna w Lwowskiej Fali, będą dziś mieli prawdziwą frajdę, bo mamy właśnie na łączach redaktorów Michała Rzepiaka i Andrzeja Urbańskiego, czyli duet prowadzący kresowy salonik, cotygodniową sobotnią audycję w Radiu Gdańsk. Panowie, gratuluję Lubiliuszu, jak to się po lwowsku bałaka. 5 lat na antenie gdańskiej rozgłośni, ponad 200 audycji. Pomorscy kresowianie i miłośnicy kresów no, mają fest szczęście, że dwóch dziennikarzy wzięło się do roboty i prezentują w radiu bogatą, piękną, no i niestety nierzadko trudną historię naszych ziem wschodnich utraconych po II wojnie światowej.
Witamy, witamy bardzo serdecznie. Ale cóż tam nasze 200 audycji wobec 800 Radia Katowickiego?
Dojdziecie panowie i do 800 i do 1000, czego zresztą serdecznie wam życzę. Bałakajcie kochani, jak to się zaczęło, jak to żeście wystartowali. Na pewno nie było łatwo, no bo temat kresy to nie był tak bardzo hołubiony przez tych, którzy decydowali o profilu programów radiowych.
To jest kwestia przebicia się naszego dziennikarskiego. My mamy oczywiście kresowe korzenie, zarówno Andrzej, jak i ja. Moja działalność kresowa, społeczna działalność poza radiem, wieloletnia, kontakty z Wilnem, przede wszystkim od ponad lat 30, skutkowały tym, że wpadłem na pomysł, że właśnie w Radiu Gdańsk, w środowisku pomorskim, dzieci kresowianie, nie tylko wileńscy, że warto dla nich taką audycję i dla młodego pokolenia stworzyć, a że Andrzej też ma korzenie kresowe, więc wybór był oczywisty.
Co tydzień, jak zwykle, zaangażowani jesteśmy w to bardzo, bardzo mocno, bo przecież tych tematów jest tak dużo i tak dużo piękna wokół tego zagadnienia, że no, myślę, że do 800 na pewno, może do 1000 dotrwamy.
Daj Boże, o tych tematach, bo nie będę za chwileczkę mówić, ale wspomnieliście panowie o swoich kresowych korzeniach. Czy one w jakiś sposób pomagają wam trwać, no i sięgać po coraz to nowe tematy związane z kolejnymi audycjami.
One nie tylko pomagają nam trwać, ale one budują tak naprawdę tę tożsamość, z której zarówno Michał, jak i ja wzięliśmy się. Ja tak się zastanawiałem, jak to się dzieje, że lubię śpiewać na przykład. No i okazuje się, że moja babcia kochana, świętej pamięci, już co prawda pochodząca właśnie z terenów podwileńskich, niedaleko Bucławia, konkretnie w, można powiedzieć, kilkaset metrów od takiej małej miejscowości, choć znanej, zaraz powiem dlaczego znanej, parafianowo pochodziła. I stamtąd to wszystko się tak naprawdę zaczęło. Jak odwiedziłem to miejsce, gdzie moja mama była chrzczona, okazało się, że w tym samym miejscu była chrzczona również znana śpiewaczka Ewa i również jej mama, kompozytorka, umuzykalniona. Mówię tutaj o rodzie Pobłockich. To wszystko dzieje się właśnie tam na kresach. Tych wspomnień moich, związanych z moją rodziną, rodziną mojej mamy, jest tak wiele, że na pewno tematy, do których sięgamy, również właśnie dotyczą tych zagadnień. Staramy się mówić o tym, co działo się kiedyś w historii, ale też o tym, co dzieje się również i dzisiaj.
A pan, panie Michale?
Moja historia właściwie zaczyna się w Gdańsku, bo ja niestety urodziłem się w Gdańsku.
Jak to niestety? No, piękne miasto, ale korzenie, wiadomo, stamtąd ze wschodu, tak?
I ta tożsamość moja raczej właśnie zmierza w kierunku wschodu. Moja babcia i jej siostra mieszkały w centrum Gdańska. Jak przychodziłem, jak odwiedzałem, nie tylko z okazji Świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, to właśnie wchodziłem do domu nie gdańskiego, tylko domu, który no, świadczył o Wilnie, o Wileńszczyźnie. I meble, i obrazy, i opowieści przede wszystkim. I tak to chyba jest, że ta babcia, wnuczka zaraziła kresami i na przełomie 89 i 90 roku po raz pierwszy pojechałem do Wilna i troszkę skręciłem właśnie w stronę babci, w stronę mamy, które były wilniankami i które w 45 roku ekspatriowały przez Włocławek do Gdańska, ale jesteśmy we Lwowskiej Fali, więc chciałbym się pochwalić, że moje korzenie są nie tylko wileńskie, ale i lwowskie. Mój tata urodził się we Lwowie, świętej pamięci już tata w 29 roku. Mieszkał w centrum miasta, w okolicy budynku siedziby dawnego Towarzystwa Gimnastycznego Macierzy Sokół. I byłem z ojcem, muszę przyznać, w 2005 roku raz we Lwowie i bardzo pięknie to wspominam. Oprowadził mnie po swoich rodzinnych stronach, rodzinnych miejscach i nie ma go już na tym świecie, ale ten jeden pobyt spowodował, że od kilku lat już regularnie staram się być we Lwowie i odkrywać te korzenie właśnie swoje lwowskie.
Ciąg dalszy naszej rozmowy za tydzień.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Pozdrawiamy z Gdańska serdecznie redaktor Danutę Skalską i słuchaczy Lwowskiej Fali. Okazuje się, że nasz kresowy salonik dotarł także za ocean. Jutro będę miał przyjemność opowiadać o naszej audycji i kresach oczywiście w radiu Polonia Winnipeg, Manitoba w Kanadzie.
No, panie Michale, a teraz jeszcze nie za ocean, ale bliżej przeniesiemy się do Wilna, w którym czeka nas redaktor Walenty Wojniło z polskiego portalu informacyjnego Wilnoteka LT.
Witam serdecznie naszych słuchaczy, a kolegom redaktorom winszuję pierwszego jubileuszu. 5 lat to już spore dzieło. Życzę kolejnych nawet nie 5-latek, tylko dekad na bezkresnej fali naszych kresów. A wracając do Wilna, no cóż, tu także wszyscy żyją jubileuszem. Ponoć gród nad Wilią ma już 700 lat, ale tak naprawdę to pewnie ze 2 wieki więcej. Tyle, że nikt o nim nie pisał, o tej osadzie na wzgórzach, gdzie Wilenka wpada do Wilii. A pierwszą historyczną wzmianką jest właśnie list księcia Gedymina, pisany w dniu nawrócenia świętego Pawła, czyli 25 stycznia 1323 roku. Za pośrednictwem Rygi zwraca się on do rycerstwa i mieszczaństwa miast północno-niemieckich i zaprasza do osiedlania się w Civitas Nostrum Vilna, czyli mieście naszym Wilnie. A relikwią, którą z okazji urodzin można oglądać właśnie w baszcie Gedymina, jest odpis, czyli kopia tego listu, prawdopodobnie z tegoż roku, zachowana właśnie w Rydze. 700 lat później u stóp pomnika Gedymina na Placu Katedralnym odbył się wielotysięczny koncert urodzinowy, dopełniony bogatą iluminacją świetlną. Ale to oczywiście tylko początek obchodów. Druga kulminacja urodzin 25 lipca, w dniu patrona miasta świętego Krzysztofa. A w sumie to na program roku jubileuszowego składa się kilkadziesiąt imprez i projektów. Dla relacji polsko-litewskich ważnym wydarzeniem był ostatnio pochówek szczątków ekshumowanych przez IPN przy dawnej stacji Zawiasy, Lesdienej, na linii kolejowej Wilno-Kowno. Na uroczysty wojskowy pogrzeb 14 żołnierzy polskich i litewskich czekało ponad 100 lat. W kościele w Jewiu, dziś Wiewis, niewielkie miasteczko leżące przed wojną na samym polsko-litewskim pograniczu, Polacy i Litwini wspólnie oddali hołd poległym w lipcu 1920 roku. Nie udało się jeszcze ustalić, kto był Litwinem, a kto Polakiem. Więc spoczęli wszyscy razem w jednakowych trumnach. Co prawda bratnią mogiłę w pasie granicznym Polacy upamiętnili już w 1938 roku po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Warszawą a Kownem. Ustanowiono tu nawet betonowy pomnik, jednak po II wojnie światowej mogiła popadła w zapomnienie. Początek lutego to także okres tradycyjnych studniówek w szkołach polskich na Wileńszczyźnie, łączonych także ze spotkaniami absolwentów. A już jutro w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się Gala Polaka Roku. W dorocznym plebiscycie czytelnicy Kuriera Wileńskiego Polką Roku 2022 wybrali Krystynę Adamowicz, wieloletnią redaktor Czerwonego Sztandaru i Kuriera Wileńskiego, autorkę kilku książek, m.in. o zespole Wilia i słynnej wileńskiej piątce, Polskiej Szkole na Antokolu.
Dziękujemy za wileńskie aktualności. Jak zawsze przed przerwą zapraszamy na kresowe kalendarium historyczne przygotowane przez redaktora Daniela Wojciechowskiego. A my za kilka minut usłyszymy się ponownie.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Tradycyjnie witam się jak co tydzień już w pierwszą sobotę lutego. Co warto wspomnieć z przeszłości, to ja teraz kilka słów o Kościuszce. Ten urodził się 4 lutego 1746 roku w Mereczowszczyźnie na Polesiu, to obecnie na Białorusi, około 50 km od Mińska. Jeszcze jeden wybitny wojskowy dzisiaj jest w kalendarium. Warto go przypomnieć, bo 1 lutego 1888 roku w Tarnopolu urodził się późniejszy generał i dowódca samodzielnej grupy operacyjnej po lesie Franciszek Kleberg. Pamiętając o rocznicy powstania styczniowego, w tym roku mija od jego wybuchu 160 lat, przypominamy postaci z nim związane. 30 stycznia 1930 roku z tego świata odszedł we Lwowie jeden z powstańców styczniowych, Benedykt Dybowski. To polski przyrodnik, badacz Azji, profesor Uniwersytetu Lwowskiego. Brał udział w przygotowaniach powstania styczniowego jako komisarz rządu narodowego na Litwę i Białoruś. Zesłany wskutek tego na Syberię przeżył jednak i osiadł nad Bajkałem. Postać to bardzo ciekawa i warto sprawdzić, jak wyglądał cały życiorys tego człowieka. Był lekarzem na Kamczatce i na Wyspach Komandorskich. Leczył za darmo tubylców, dokumentował ich języki. Pochowany został na cmentarzu łyczakowskim we Lwowie. 1 lutego 1863 roku natomiast Komitet Prowincjonalny Litewski, polski tajny organ kierowniczy na Litwie i Rusi Białej przygotowujący powstanie styczniowe, przy pomocy Konstantego Kalinowskiego, polsko-białoruskiego działacza niepodległościowego, zwrócił się do ludności Białorusi i Litwy z apelem o chwycenie za broń. To teraz słów kilka jeszcze o historii dźwiękowej. 3 lutego 1909 roku w Równem na Wołyniu na świat przyszła Zofia Terne, a właściwie Wiera Heiter. Była polską aktorką kabaretową, piosenkarką, pianistką i kompozytorką. Kształciła się w słynnym Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie w klasie fortepianu i śpiewu solowego. Debiutowała piosenką Tyle jest miast. W czasie II wojny światowej była członkinią zespołu artystycznego II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. Zmarła w Londynie w 1987 roku. A my posłuchamy na koniec piosenki pod tytułem Romantyzm w wykonaniu Zofii Terne.
Męczy mnie jedna sprawa, nie chce mi z głowy zleść. Ciągle wraca i wraca, uparta. Jeśli piosenka dzisiaj ma romantyczną treść, to o niej mówią, że nic nie jest warta. Jakieś dziwne są dzisiaj czasy i jacyś dziwni są dzisiaj ludzie, całkiem inni niż ludzie sprzed lat. To, co dawniej nas porywało, to dziś nieważne, to dzisiaj nudzi. Jakby uczucia zupełnie wyzbył się świat. A przydałoby się trochę romantyzmu. Przepraszam bardzo, to może dziś nawet śmiesznie brzmi. Przydałoby się trochę romantyzmu w naszą prozę, w nasze proste, szare dni. Trochę serca, trochę wiary, w jakieś cuda, w jakieś czary, że na lodzie może także stanąć gmach. Przydałoby się trochę romantyzmu, trochę fantazji w tych dzisiejszych dniach. Rok 27 był, 7 był, cudny był, baj, baj, piosko. 17 lat ktoś miał, mało miał, więcej chciał, co za rozkosz. Ona z nami razem posiwiała, stara pioska serca zdobywała. Roku 17 lat złudzeń świat znowu daj, w piosence trwaj. Twist, twist, czas, czas, gdzie ta melodia jest? Kto odda tamten świat? Twist, twist, bit, bit, starej piosence wstyd, lecz wraca jeszcze raz. Rok po roku, dzień po dniu, wraca z nią, zostań tu. Baj, baj, wiosko. Lato, wiosna, czyjś łzy, uśmiech twój, moje sny. Baj, baj, troskom. Śpiewaj tej warszawskiej mej młodości, każdej zimie mają i miłości. potem w jakiś sen się zmień, w tamtą noc w znany cień, w mój każdy dzień. Ach, przydałoby się trochę romantyzmu, trochę fantazji w tych dzisiejszych dniach.
Jak nowa rezydencja carów, służba swe obowiązki zna. Precz wysiedlono stąd Tatarów, gdzie na świat wyrok zapaść ma. Okna już widzą, słyszą ściany, jak kaszle nad cygarem lew. Jak skrzypi wózek popychany z kalekim demokratą w tle. Lecz nikt nie widzi i nie słyszy, co robi góral w krymską noc, gdy gestem wiernych towarzyszy wpaja swą legendarną moc. Nie miejcie żalu do Stalina, nie on się za tym wszystkim krył. Przecież to nie jest jego wina, że Roosevelt w Jałcie nie miał sił. Gdy się triumvirat wspólnie brał za świata historyczne kształty, wiadomo kto Cezara grał i tak rozumieć trzeba Jałtę. W resztce cygara mdłym ogniku pływała lwa Albionu twarz. Nie rozmawiajmy o Bałtyku, po co w Europie tyle państw? Polacy, chodzi tylko o to, żeby gdzieś w końcu mogli żyć. Z tą Polską zawsze są kłopoty, kaleka troszczy się i drży. Lecz uspokaja ich gospodarz, pożółkły dłonią głaszcząc wąs. Mój kraj pomocną dłoń im poda, potem niech rządzą się jak chcą. Nie miejcie żalu do Churchilla, nie on wszak za tym wszystkim stał. Wszak po to tylko był triumvirat, by Stalin dostał to, co chciał. Komu zależy na pokoju, ten zawsze cofnie się przed gwałtem. Wygra, kto się nie boi wojen, i tak rozumieć trzeba Jałtę. Ściana pałacu słuch napina, gdy do kaleki mówi lew. Ja wierzę w szczerość słów Stalina, dba chyba o radziecką krew. I potakuje mu kaleka niezłomny demokracji stróż. Stalin to ktoś na miarę wieku, oto mąż stanu, oto wódz, bo sojusz wielkich to nie zmowa, to przyszłość świata. Wolność, ład przy nim i sławy się uchowa i swoją część otrzyma. Strat nie miejcie więc żal do Roosevelta, pomyślcie ile musiał znieść. Majka, dym, cygar i butelka, Churchill co miał sojusze gdzieś. Wszakże radziły trzy imperia nad granicami, co zatarte. W szczegółach zaś już siedział Beria, i tak rozumieć trzeba Jałtę. Więc delegacje odleciały, ucichł na Krymie carski gród. Gdy na zachodzie działać śmiały, transporty ludzi szły na wschód. Świat wolny święcił potem triumf, opustoszały nagle fronty. W kwiatach już prezydenta grób, a tam transporty i transporty. Czerwony świt się z nocy budzi, z woli wyborców odszedł Churchill. A tam transporty żywych ludzi, a tam obozy długiej śmierci. Nie miejcie więc do Trójcy żalu, wyrok historii za nią stał. Opracowany w każdym calu, każdy z nich chronił, co już miał. Mógł mylić się zwiedziony chwilą, nie był Polakiem ani Bałtem. Tylko ofiary się nie mylą, i tak rozumieć trzeba Jałtę. Tylko ofiary się nie mylą, i tak rozumieć trzeba Jałtę.
Śpiewał Jacek Kaczmarski. To jest druga część kresowego saloniku Radia Gdańsk. 78 lat temu, między 4 a 11 lutego 1945 roku, Churchill, Roosevelt i Stalin na konferencji w Jałcie na Krymie zdecydowali o utracie przez Polskę Kresów na rzecz Związku Sowieckiego. Rozpoczęła się akcja wysiedleńcza Polaków na tzw. ziemie odzyskane. Część naszych rodaków została zesłana, część pozostała na wschodzie.
i o nich będziemy rozmawiać z naszym gościem Adamem Chlebowiczem, dyrektorem Biura Edukacji Narodowej IPN. Witamy pana ponownie w kresowym saloniku Radia Gdańsk.
Witam bardzo serdecznie.
Pod pańską redakcją ukazał się tom drugi publikacji Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945-1991. Zawiera on 88 biogramów. Proszę powiedzieć, jakie było kryterium doboru osób, które przedstawione zostały w słowniku?
Te kryteria zostały ustalone, można powiedzieć, przed wydaniem pierwszego tomu i one się nie zmieniają, czyli staramy się opisać polską inteligencję, która pozostała w Związku Sowieckim, mimo tego, co tak zwani mocarze ówczesnego świata postanowili w Jałcie. To oczywiście była dla nich decyzja szokująca dla tych Polaków, nie tylko dla inteligencji, oczywiście dla wszystkich Polaków, ale dla inteligencji ta decyzja, czy wyjeżdżać w nowe granice Polski, czy pozostawać, była szczególnie dramatyczna, dlatego że oni się spodziewali, że dla nich, dla naukowców, dla wybitnych znawców polskiej kultury po prostu nie będzie miejsca w Związku Sowieckim i decyzja o pozostaniu była rzeczywiście niezwykle dramatyczna, ale dla ludzi mieszkających od urodzenia czy od pokoleń w takich miastach jak Lwów, Wilno, Grodno i tak dalej, no po prostu nie wyobrażali sobie życia, mieszkania poza swoimi miastami. Tutaj oczywiście muszę wyjaśnić i dodać, że to kryterium inteligencji w przypadku tych ludzi, których opisujemy, jest nieco szersze od tego podstawowego czy encyklopedycznego, jakbyśmy to ujęli, dlatego że wielu z tych Polaków, zwłaszcza tych młodszych, nie mogło uzyskać już wyższego wykształcenia w Związku Sowieckim po 1945 roku, w latach zwłaszcza 40., 50., 60., na skutek tego, że działali na przykład w strukturach Armii Krajowej, działali generalnie na rzecz Rzeczpospolitej Polskiej, często trafiali do więzień, do łagrów. W związku z tym musieliśmy rozszerzyć niejako pojęcie inteligencji polskiej. Opisujemy tutaj także właśnie osoby, które formalnie rzecz biorąc tego wyższego wykształcenia nie posiadały. Natomiast przez całe swoje życie absolutnie dawały świadectwo tego, że są inteligentami i że mimo tych niesprzyjających warunków starali się robić wszystko, żeby ratować język polski czy polską kulturę.
Panie dyrektorze, zanim porozmawiamy o bohaterach, którzy znaleźli się na łamach słownika, proszę nam powiedzieć, kim są autorzy poszczególnych biogramów, no i przede wszystkim jak udało się ich zgromadzić i namówić do współpracy.
Ja się bardzo cieszę, że tych współautorów słownika jest już ponad 30, ta liczba ciągle rośnie. Od początku myślałem o tym, dzielę myśląc o całości słownika, czyli o kilku tomach, że to nie jest praca, która może być wykonana przez jedną osobę, dwie czy trzy, tylko że potrzeba tutaj szeregu autorów po to, żeby ten słownik był maksymalnie komplementarny, żeby opisywał rzeczywiście ludzi z różnych środowisk, z różnych miejsc. Przede wszystkim są to oczywiście naukowcy. Mamy tutaj liczne i zacne grono profesorów uczelni różnych, w tym, to też warto podkreślić, przynajmniej kilku autorów, którzy urodzili się na Kresach, urodzili się na Wschodzie. No, w większości mieszkają i pracują już na uniwersytetach, na uczelniach wyższych w Polsce, to na skutek różnych zdarzeń, ale mamy autorów z Białorusi, z Rosji, z Ukrainy, więc to jest jakby to pierwsze kryterium. Drugie kryterium to są osoby właśnie, działacze, dziennikarze, którzy mieszkają, nadal mieszkają tam, dzisiaj już nie w republikach sowieckich, ale w niepodległych krajach na wschód od naszej granicy, aczkolwiek jak wiemy status tych krajów jest różnych, tak jak Litwa różni się od Białorusi. I tutaj warto wspomnieć nazwisko Andrzeja Poczobuta, który w pierwszym tomie napisał 8 biogramów, miał być autorem kilku biogramów, w drugim tomie niestety został aresztowany, jak wiemy przebywa w więzieniu, toczy się jego proces. No, to rzecz jakby pokazująca, że ten temat, którym żeśmy się zajęli, czyli Polacy, losy polskiej inteligencji na wschodzie, że on się nie kończy, że to cały czas jest pewnego rodzaju kontynuacja. Zresztą może inny przykład, również w drugim tomie jest biogram Anny Niciejewskiej, kobiety, która walczyła Czerwony Kościół, tak zwany Czerwony Kościół w Mińsku. Dzięki jej głodówce i Edwarda Terleckiego ten kościół został odzyskany w roku 1990 i tymczasem 32 lata później Kościół Czerwony w Mińsku zostaje przez władzę, tym razem no, wydaje się niezależnej, przynajmniej z nazwy Białorusi, zostaje zamknięty. No i wreszcie mamy takie grono osób, na którym też bardzo mi osobiście zależy. To są świadectwa, opisy postaci poprzez członków rodziny danego bohatera słownika. Czyli to są zazwyczaj pojedyncze hasła, ale to też jest bardzo cenne. Ja odbyłem już 5 spotkań na Litwie, na Wileńszczyźnie i tam za każdym razem zachęcam do tego, żeby się znajdowali autorzy. Po pierwsze, żeby zgłaszać nowe nazwiska, po drugie, żeby osoby, do których się zwracam, także sami przyjęli na siebie trud pisania tych biogramów i odzew jest znakomity.
I każda z opisanych w słowniku postaci godna jest tutaj dziś przywołania. Zakończyliśmy obchody roku polskiego romantyzmu. Może powiedzmy słów kilka o Stanisławie Pietraszkiewiczównie, ściśle związanej z tradycją filomacką.
No właśnie, to też jedno z zadań, które żeśmy sobie postawili. Pokazywanie korzeni tych ludzi, którzy działali po 1945 roku na ogromnym terenie Związku Sowieckiego. Stanisława Pietraszkiewiczówna, prostej linii nawiązująca do Onufrego Pietraszkiewicza, jednego z filomatów, filaretów, okres mickiewiczowski na Litwie właśnie, narodziny romantyzmu. To jest właśnie ciekawe, że ci ludzie, że niektóre rody nadal funkcjonowały, nadal mieszkały, starały się działać na terenie Kresów Wschodnich, no, zajętych przemocą przez Związek Sowiecki, wtłoczonych w granice tego komunistycznego imperium. Stanisława Pietraszkiewiczówna była nauczycielką i ona, taki symbol już poprzez nazwisko, poprzez świadomość jakby ciągłości pewnej linii, ale też trzeba tutaj wspomnieć jej ogromny wkład w ratowanie archiwum filomatów i współpracę w tym zakresie z Warszawą, ażeby to archiwum filomatów rzeczywiście znalazło się w Polsce. Więc jakby tu od razu pokazujemy dwa wymiary tej postaci, ale i szerzej innych postaci. To jest tam, gdzie jest możliwe, tam, gdzie istniało bardzo ograniczone, bardzo zbawione szkolnictwo polskojęzyczne, to zaangażowanie się w to szkolnictwo po to, żeby tą wiedzę o kulturze, o języku, o historii Polski przekazywali najlepsi ludzie, najlepsi nauczyciele, a dwa, ratowanie dziedzictwa kulturowego Polski, nawet tego z przedwieków, a jak wiemy, Kresy Wschodnie, tereny wschodnie w ogóle, bo tu możemy popatrzeć szerzej, tak zwane dalsze kresy, iluż wybitnych ludzi tworzących polską kulturę wywodzi się z tamtych ziem i jak bylibyśmy ubożsi, gdybyż tych ludzi i tych związków naszych z tymi ziemiami nie było.
Nie wszystkie postacie w tak krótkiej rozmowie przedstawimy, ale naszą uwagę zwrócił harcerz i obrońca Grodna w 1939 roku Eugeniusz Cydzik, który po powrocie z katorgi z Workuty zamieszkał we Lwowie, angażując się m.in. w ratowanie cmentarza Orląt. To jeden z wielu bohaterów tej publikacji.
I tutaj właśnie nawiązanie do początku naszej rozmowy. Eugeniusz Cydzik to jeden z tych bohaterów, którzy nie mogli zdobyć wyższego wykształcenia. Musiał, był zmuszony pracować w zawodzie zdecydowanie poniżej jego możliwości. No właśnie, to taka kolejna dramatyczna historia, bo swoją żonę poznał w Łagrze. Żona z Lwowa, z domu Chnatów. Ślub właśnie już na wolności, ale jeszcze jednak w tamtych warunkach zesłańczych, łagiernych. Potem po jakimś czasie, bo też nie od razu, pamiętajmy, że wielu ludzi, wielu Polaków nie mogło wracać do swoich miejsc zamieszkania, zwłaszcza do dużych ośrodków miejskich typu Lwów, Grodno, Wilno, tylko musieli mieszkać gdzieś na prowincji. I to, co Eugeniusz Cydzik, to co miał ten rys patriotyczny, to co miał w sobie, walka o Polskę, walka o Rzeczpospolitą, walka o wolność. I potem ona się przejawia w tym, żeby ratować cmentarz Orląt Lwowskich, cmentarz Łyczakowski. Tych ludzi było wielu. Na szczęście są nadal Lwowianie, którzy dbają o cmentarz także Janowski, o inne cmentarze, o cmentarze znajdujące się poza Lwowem, czy właśnie nie tylko w dużych miastach jak Wilno, Lwów, ale także w małych ośrodkach, gdzie są groby polskich żołnierzy, gdzie są groby polskich ważnych twórców kultury, czy osoby, które zapisały się w naszych dziejach. Eugeniusz Cydzik wykonał tutaj taką syzyfową pracę, syzyfową na szczęście, która ma dobry finał, bo cmentarz finalnie został odnowiony, został uratowany. To wszystko się odbywało, no ktoś powie, no dobrze, no to ratujmy żywych, a tutaj pamięć o zmarłych, o nagrobki, o pamięć o tych, którzy już dawno odeszli. No nie, właśnie to był ten element, jeden z takich najważniejszych frontów, żeby ta polskość przetrwała, żeby świadomość tego, że Polacy byli na tych ziemiach, że odegrali tak ważną rolę i ludzie, tacy jak Eugeniusz Cydzik, jak wielu innych, mieli dokładnie to poczucie misji, że ratowanie tych kamieni to jest właśnie upominanie się o pamięć, o to, żeby cały czas Polacy, ale nie tylko Polacy, cały świat, wiedzieli o tym, jak ważny czynnik obecności polskiej kultury na tamtych ziemiach jest i że należy go podtrzymywać.
Warto odnotować także to, że słownik zawiera biogramy księży i sióstr zakonnych, prowadzących mimo przeciwności pracę duszpasterską na wschodzie. Z zainteresowaniem zapoznaliśmy się z życiorysem księdza Józefa Grasewicza, urodzonego w Warszawie, opiekuna w latach powojennych w Nowej Rudzie na Białorusi obrazu Jezusa Miłosiernego.
Tak, ksiądz Józef Grasewicz to właśnie to pokolenie duchowieństwa polskiego, które zazwyczaj wielu z nich miało nie tylko wykształcenie ściśle teologiczne, ale kończyli Uniwersytet Stefana Batorego, znakomitą uczelnię. Natomiast ksiądz Grasewicz był wcześniej polonistą. Był redaktorem kilku gazet kościelnych i to postać już tego punktu widzenia taka niekonwencjonalna. Ale tutaj rzeczywiście ta sprawa dramatyczna obrazu Eugeniusza Kazimierowskiego Jezu, ufam Tobie. Pamiętamy tą historię, zlecenie, które otrzymała sekretarka Miłosierdzia Bożego, siostra Faustyna. Potem znalezienie malarza. Malarz maluje obraz dokładnie na podstawie tych ścisłych instrukcji, które Faustyna dyktuje i potem płacze nad tym obrazem. Zawsze sobie myślę, co Faustyna by powiedziała, gdyby zobaczyła obraz Adolfa Hyły, ale to już na marginesie trochę żartem. Natomiast Józef Grasewicz od początku był zafascynowany kultem Miłosierdzia Bożego. Pamiętajmy, że on wówczas jakby nie był szerzej znany, to dopiero zaczęło się tworzyć w tych warunkach wojennych, powojennych. To jest absolutnie historia dramatyczna, w jaki sposób ten obraz Jezusa Miłosiernego był przechowywany, w jaki sposób był wykradany z zamkniętych świątyń, przewożony potajemnie do Wilna. I tutaj rola księdza Józefa Grasewicza była niezwykle istotna. Kapłan, który dożył sędziwego wieku, doczekał już upadku Związku Sowieckiego, więc to też jest ważne, że ci ludzie przez tyle lat mogli funkcjonować często w małych wiejskich środowiskach, na przykład na terenie obecnej Białorusi, ale tam promieniowało właśnie duchowość katolicka, a także duchowość polska, polska kultura. Ci księża, siostry zakonne, tam gdzie mieszkali, często w bardzo skromnych warunkach, ale co charakterystyczne, posiadali biblioteki. W tych bibliotekach były polskie książki, często Cymelia, rzeczy, pierwsze wydania Mickiewicza, Słowackiego, Norwida. Widziałem kilka takich bibliotek, jakby takie to ogromne zróżnicowanie, ta dychotomia. Dom na zewnątrz skromny, bardzo ubogi, a w środku takie bogactwo kulturowe.
Przeróżne wątki, które w tej książce się znalazły, o których pan wspomina, są bardzo ciekawe. Ciekawe są też kwestie tożsamościowe osób ukształtowanych, nazwałbym, w duchu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Narodowość białoruska, kultura polska, mieszkaniec Litwy, tak scharakteryzowano na przykład Piotra Siergiejewicza.
Tak, oczywiście opisujemy inteligencję polską, ale w skład tejże inteligencji możemy zaliczyć także przedstawicieli wielu narodów zamieszkujących dawne Wielkie Księstwo Litewskie, Kresy Wschodnie. Po prostu oni rozumieli kulturę właśnie w tym duchu pierwszej Rzeczpospolitej. To znaczy można było być równocześnie Żydem i Polakiem, można było być równocześnie Polakiem, Białorusinem, Polakiem i Litwinem. I to absolutnie jedno drugiego nie wykluczało. To dopiero, można powiedzieć, nacjonalizmy końca XIX wieku zaczęły to zmieniać. Natomiast w wielu ludziach takie poczucie przynależności do dwóch, a czasami więcej narodów, absolutnie trwało. Piotr Siergiejewicz, osoba wywodząca się z północnej dzisiaj Białorusi, z Brasławszczyzny, dość dramatyczne losy jego dzieciństwa, młodości, potem trafił do Wilna. Też niezwykle ciekawa i barwna historia, jak dostał się na studia Ferdynand Ruszczyc, kiedy zobaczył jego obrazy, właściwie przyjął go bez egzaminów. Siergiejewicz jakby zupełnie świadomie doszedł do tego, że jest Białorusinem i działał w różnych organizacjach międzywojennych białoruskich, a jednocześnie ukształtowany, wychowany w polskiej kulturze, tworzył także wspólnie z Polakami. Potem po wojnie na przykład stworzył dwa ołtarze w Majszagole u księdza Józefa Obrębskiego. Namalował to też, to jest niezwykła historia, w Sołach, w takim w niedużej miejscowości na Białorusi, namalował fresk przedstawiający bitwę warszawską, czyli zwycięstwo nad bolszewikami. Co ciekawe, kościół w Sołach nigdy nie był zamknięty i ten fresk władze sowieckie nie nakazały zniszczyć, nie nakazały go zamalować. No, miejmy nadzieję, że władze białoruskie dzisiaj nie dojdą do takich konkluzji. Piotr Siergiejewicz, który przyjaźnił się z rodziną Popławskich, to jest w ogóle odrębna niezwykle dramatyczna historia. Rodzina Popławskich, no, w dużym stopniu związana również z Trójmiastem. Adolf Popławski, wybitny nauczyciel liceum plastycznego w Orłowie, Stanisław Popławski, lekarz reumatolog, sześciu braci Popławskich, z których no, wszyscy walczyli o wolną, niepodległą Polskę. Piotr Siergiejewicz był ich przyjacielem i kiedy Stanisław i Adolf Popławscy przebywali w łagrach, on im wysyłał paczki, ale wysyłał na przykład po polsku pana Tadeusza. Adolf Popławski opisuje, to też niezwykła, taka zadziwiająca historia, że pana Tadeusza wypożyczali od niego różni więźniowie, niekoniecznie Polacy, i po prostu chłonęli to słowo Mickiewicza w tych warunkach niezwykle surowej przyrody, takiej katorżniczej pracy. Pan Tadeusz, który był taką iskierką wolności.
Na koniec naszej rozmowy warto przywołać osobę Anatola Franciszka Sulika, urodzonego już po wojnie w 1952 roku koło Lubomla. Osoby, która ratowała polskie miejsca pamięci na Wołyniu. W lipcu będziemy obchodzić 80. rocznicę zbrodni na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.
Tak, właśnie pan Sulik jako taki przykład osoby pogranicza polsko-ukraińskiego, ale człowieka wrażliwego na to, co na tych ziemiach się działo w przeszłości i co powinniśmy zanieść ku przyszłości. Czyli człowiek, który zjechał w Wołyń na rowerze, niemalże cały, który znał po prostu na wyrywki każde miejsce, każdy cmentarz, każdy kościół. A pamiętajmy, co tam się wydarzyło w latach 43-45, czyli te mordy, rzezie dokonywane na Polakach, a także zacieranie pamięci. I to takie osoby jak Anatol Sulik ratowały tą pamięć. I znowuż kolejna osoba, która formalnie rzecz biorąc bez wyższego wykształcenia, ale która miała wiedzę, która miała wrażliwość absolutnie inteligenta. I to jest właśnie też taki kolejny przykład wydobywania ludzi gdzieś z niepamięci, człowieka, który funkcjonował w pewnych środowiskach, środowiskach harcerskich, środowiskach Polaków wspomagających to dzieło odbudowy czy pamięci, polskiej pamięci na Wołyniu. Na szczęście dzięki słownikowi mam nadzieję, że on, inne osoby wejdą do takiego szerszego obiegu polskiej kultury.
Panie dyrektorze, dwa tomy już mamy. Rozumiem, że trzeci już jest pisany.
Tak, trzeci tom powstaje. Do czerwca tego roku zbieramy materiały do kolejnego, trzeciego tomu słownika. Pewnie będzie takie objętości raczej jak pierwszy tom, czyli około 70 kilka nazwisk. Łącznie wówczas będziemy mieli już około 250 tych nazwisk. Plan był na około 400 osób, które chcieliśmy opisać. Te 400 osób jest rozpisanych właśnie na poszczególne tomy. Pamiętamy o tym, że osoby żyjące znajdą się w ostatnim tomie, ale widzimy i takie są też prośby, że być może jeszcze jeden dodatkowy tom, czyli łącznie 5 ich powstanie, dlatego że ta lista nam się bardzo, bardzo rozszerzyła, z czego się bardzo cieszę jako pomysłodawca, twórca i redaktor całości, bo też o to chodziło, żeby właśnie powynajdować i zgłosić, a najlepiej opisać osoby, które gdzieś są w cieniu, które należy właśnie wydobyć z mroków niepamięci, więc na dzisiaj plan jest taki, że tomów będzie 5. Za pół roku pewnie skończymy pisanie tomu trzeciego, wówczas prace redakcyjne. Mam nadzieję, z końcem tego, początkiem następnego roku trzeci tom trafi do Państwa rąk.
Zatem już teraz zapraszamy pana dyrektora do Kresowego Saloniku z kolejnymi publikacjami. Bardzo dziękujemy za odwiedziny i za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Dziękuję za kolejne odwiedziny w Kresowym Saloniku. Mam nadzieję na częstsze z Państwa spotkania, a oczywiście trzeci tom mam nadzieję, że będziemy mieli okazję wspólnie omówić.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Naszym gościem był pan Adam Chlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN, a my mamy dla państwa 3 egzemplarze drugiego tomu Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945-1991. Prosimy o kontakt po zakończeniu audycji. Numer telefonu 601 979 828.
I tradycyjnie powtórzymy jeszcze numer telefonu 601 979 828. Dziękujemy oczywiście za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do słuchania Kresowego Saloniku w sobotę 11 lutego. Początek audycji kilka minut po godzinie 16, oczywiście czasu polskiego.
Na zakończenie posłuchajmy chóru Dana, w którym debiutował w 1928 roku nestor polskiej piosenki Mieczysław Fok. Do usłyszenia za tydzień. Audycję zrealizowała Julia Baranowska.
Tam wciąż zamyka się krąg świata, dal wciąż w promieniu twych rąk.
przez mrok. Patrz błyszczy ciągle okrąg.
A wszędzie w górze to samo niebo i ten sam uśmiech porannych zórz. Tak samo kwitną wieczorem róże dla wszystkich lądów, dla wszystkich mórz.
Świeci nam wysoki plan błękitu wszędzie ten sam i te same u góry. Błyszczą ognie brylantowych i złotych gwiazd.
I zawsze będzie to samo niebo dla wszystkich granic, dla wszystkich miast.
Leć, płyń, już świat cały zwierzł. Siedem gór, siedem rzek. Giń, gnoj, szalej, wciąż bez truch. Wciąż dalej, ciągle nie tu.
Wysoko w górze niebieskie niebo, na niebie uśmiech porannych zórz. Jednako kwitną wieczorne róże dla wszystkich ludzi, dla serc i dusz.
Świeci nam wysoki plan błękitu wszędzie ten sam, płyną białe obłoki. Błyszczą ognie brylantowych i złotych drzeń.
I zawsze będzie to samo niebo, i noc ta sama, i ten sam dzień.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.